takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 81. odcinek podcastu. Chylę czoła patronom i witam na pokładzie ubezpieczenia Grzegorz Duszkowski, przedstawiciel ponad 30 zakładów ubezpieczeniowych, który zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w wyprawach nawet w te najbardziej odległe i ekstremalne części świata. Wakacje na fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz, oraz Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. To miejsce kojarzy nam się z terroryzmem, wojną, niepewnością i okrutnym dyktatorem Saddamem Husseinem. Według ogólnoświatowych rankingów plasuje się w niechlubnej czołówce najgorszych miejsc do życia. Irak, ale także iracki Kurdystan odwiedziła niedawno Paulina Rapacz. Witaj.
Cześć, bardzo mi miło.
Podróże traktuje jako formę poznania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Zawsze dąży do najbardziej autentycznych doświadczeń. Podróżuje solo i wybiera couchsurfing i poznanie każdego miejsca z perspektywy lokalnej społeczności. Odwiedziła ponad 45 krajów. O każdej podróży opowiada na Instagramie, przeplatając swoje doświadczenia z historią i kontekstem danego miejsca. Uwielbia kraje byłego Związku Radzieckiego oraz Bliski Wschód. Od ponad 7 lat pracuje w marketingu, realizując komunikację i kampanie dla firm w social mediach. Irak i jego stolica Bagdad uchodzą od lat za jedne z najniebezpieczniejszych miejsc świata. Gdybyś była facetem, powiedziałbym bez wątpienia, że masz kobieto jaja.
Dziękuję. Nie uważam tak, ponieważ wbrew pozorom to, co wyobrażamy sobie o tych miejscach, jest zgoła inne, jak one wyglądają obecnie. Moja podróż i cały jej przebieg wyglądał tak, że leciałam właśnie do Erbilu, który jest stolicą irackiego Kurdystanu, a następnie moim celem było właśnie przejechanie całego federalnego Iraku do granicy z Kuwejtem. Wyglądało to następująco, że tak formalnie powiedzmy, nie mogłam przejechać jedynie granicy z samego irackiego Kurdystanu do federalnego Iraku ze względów formalnych, dlatego że jest to tylko checkpoint, a nie jest to formalna granica, więc musiałam ją przelecieć samolotem, a resztę pokonywałam lądem. Tak to wygląda, z tym, że nie było tam absolutnie niebezpiecznie i zaprzeczyłabym temu wszystkiemu. Oczywiście inaczej będę mówić o Kurdystanie, a inaczej o federalnym Iraku, ponieważ mimo, że są to dwa narody, jest to jeden kraj, no ale warto wspomnieć, że sam Kurdystan to jest tak naprawdę inny naród, ma innego prezydenta, inny język, a inną flagę przede wszystkim, ale nie mają własnego państwa. I kiedy leciałam właśnie do Erbilu, słuchałam odcinka u ciebie o Kurdystanie, żeby dowiedzieć się więcej. I mogę tylko potwierdzić, że wszystko, co zostało w nim powiedziane, dokładnie było tak, jak w rzeczywistości. Więc mam nadzieję, że kiedy opowiem o swoich doświadczeniach i ktoś będzie chciał również zobaczyć, jak Irak wygląda z jego perspektywy, bardzo wiele moich słów się potwierdzi.
Uff, czyli odetchnąłem z ulgą, bo podcast Jak nie zwiedzać świata nie przekłamuje rzeczywistości, tylko mówi tak jak jest. Dziś, Paulina, twoją misją w odcinku jest nieco odczarować tę negatywną wizję, bo tak jak powiedzieliśmy na wstępie, Irak kojarzy nam się brutalnie.
Kojarzy nam się brutalnie i przede wszystkim, kiedy powiedziałam moim znajomym, że wybieram się do Iraku i przede wszystkim intryguje mnie Bagdad, no bo on zazwyczaj gdzieś i w literaturze i w po prostu bańce informacyjnej w internecie przejawia się najczęściej, no to pierwsze skojarzenia tak naprawdę rzutują o wojnie, bombach, Saddamie Husseinie, terroryzmie, właśnie dyktaturze i jeśli przedstawiony jest Bagdad, to tej części najbardziej zdewastowanej i zniszczonej. Chciałam zobaczyć na własne oczy, czy faktycznie całe miasto przedstawia się w następujący sposób i na ile obecnie można mówić, że jest tam niebezpiecznie. Z tym, że jest to nasze wyobrażenie. Ale z racji tego, że podróżowałam tam na couchsurfingu i poznałam osoby, u których mieszkałam, przede wszystkim w samym Bagdadzie był to Mahomet, zapytałam tych osób z Iraku, jak oni by chcieli, żeby sam Irak się kojarzył na świecie. No bo oczywiście oni tam mieszkają, z tym, że my przez to, że w mediach tak naprawdę jedyne informacje, które się pojawiają, to dotyczyły właśnie wojny, ewentualnych aktów terroryzmu. Zapytałam ich, co Europejczycy powinni wiedzieć albo z czym warto, żeby kojarzyli. I teraz wymienię kilka tych informacji. Sam Mohammed powiedział, że przede wszystkim Irak i najważniejsze jest początkiem, miejscem początku cywilizacji. I nawet kiedy przylatywałam do Bagdadu, to na wizie jest napisane Welcome to Mezopotamia. Nie ma tak, że jest Irak, tylko mamy Welcome to Mezopotamia i to już jest pierwszy znak, który świadczy o tym, że są bardzo dumni z tego, że jest to pierwsza cywilizacja świata. I z tego powinniśmy w pierwszej kolejności go kojarzyć. Druga rzecz, różnorodność kraju. I też bym tego nie powiedziała, bo jednak sam kraj nam się kojarzy dość pustynnie, jednorodnie, a jest i zróżnicowany pod względem tego, że ma wybrzeże, ma góry, ale ma też zupełnie różne wiary, a jednocześnie każde z tych miast, które jest na przykład Basra czy Bagdad, one są kompletnie inne od siebie. Więc tak naprawdę będąc w jednym kraju, możemy przeżyć zupełnie inne doświadczenia, mieć zupełnie inne odczucia. I trzecia rzecz, którą potwierdzę najbardziej, ludzie są tam niesamowicie gościnni. Ja generalnie uważam, że na Bliskim Wschodzie ludzie naprawdę, gościnność to jest chyba pierwszy ich znak rozpoznawczy, to tam naprawdę ludzie zapraszali mnie do domów, dawali mi herbatę. Jeśli mam być szczera, no to nie kupiłam przez cały swój pobyt tam ani razu nic do jedzenia, bo zawsze byłam częstowana. Więc to już troszkę odczarowuje nam tą wizję tego, jak ten Irak wygląda.
Z tego, co opowiadasz, nasunęła mi się analogia do mojej wyprawy do Pakistanu, który też owiany jest złą sławą, ale 99% mieszkańców tego kraju to bardzo przyjacielscy, otwarci dla innych ludzie. Nie chcą, żeby turyści postrzegali ich kraj przez pryzmat Al-Kaidy, zamachów terrorystycznych, braku bezpieczeństwa. Oni wstydzą się i wręcz nienawidzą tego 1% ekstremistów, radykałów, którzy wpływają na ten negatywny stereotyp Pakistanu. Zwykłym ludziom utrudnia to życie, ten wieczny strach, ograniczenia, kontrolę, także bardzo słabe możliwości na dostanie wizy i odwiedzenie krajów w Europie właśnie ze względu na stereotypy co do Pakistańczyków. Wydaje mi się, że potrzeba lat, żeby ten pozytywny wizerunek takich miejsc jak Irak czy Pakistan wykreować właśnie dzięki ludziom z Zachodu. Smaczku twojej wyprawie dodaje też fakt, że Irak odwiedziłaś w okresie Ramadanu, czyli specyficznego czasu dla wszystkich muzułmanów.
Tak, był to specyficzny okres, święty okres swoją drogą. Sama zastanawiałam się, jak to będzie wyglądać, ponieważ byłam 2 lata temu w czasie Ramadanu w Jordanii, z tym, że Jordania już jest krajem bardzo turystycznym, więc tam tak naprawdę ten Ramadan nie był aż tak odczuwalny. Jednak no, tutaj o Iraku czy o Kurdystanie nie można tego mówić, dlatego będąc tam, pytałam także osób, co dla nich jest respektowaniem ich kultury w kontekście samego Ramadanu, ponieważ jednak oni cały dzień poszczą, nie piją wody i dopiero wieczorem tak naprawdę rozpoczyna się kolacja i zaczynają, przerywają swój post. Więc generalnie poza tym, że nie jadłam i nie piłam będąc na zewnątrz, ponieważ też tym zachowaniem chciałam pokazać i respektować ich zachowania, to tak naprawdę, jeśli mam być szczera, będąc na targu albo w niektórych miejscach, to nie było tak, że wszyscy muzułmanie dokładnie przestrzegali tego postu. W takich ciasnych uliczkach można było spotkać osoby, które piły herbatę, paliły papierosy, a jeszcze w innych były restauracje, które były zasłonięte właśnie kotarami i normalnie można było tam zjeść. Więc oczywiście ten Ramadan funkcjonował, ale w zależności od tego, jak dana rodzina i dana osoba zapatruje się na tą wiarę. Poza tym nie można tego było odczuć w żaden inny sposób, bo tak naprawdę wszystko funkcjonowało tak samo, z tym, że na pewno wieczory były o wiele ciekawsze, ponieważ wtedy dopiero miasto zaczynało żyć i ono żyło do bardzo późnych godzin, także będąc o drugiej, trzeciej jakby godzinie w nocy na mieście. Dalej były tłumy ludzi, były korki, całe rodziny bawiły się, jadły, celebrowały na zewnątrz, także tu była na pewno duża różnica, bo można było poczuć taki kult celebracji tego wszystkiego. To było świetne. I kiedy byłam w Bagdadzie, w samym centrum, koło sanktuarium, tam na przykład miasto organizuje co wieczór takie publiczne iftary, gdzie to jedzenie jest po prostu za darmo. Całe ulice są wyłożone kocami i tam wystarczy usiąść i cały iftar, a iftar się składa tak spokojnie z 6 dań, jest dawany i rozdawany za darmo, gdzie każdy może usiąść i każdy może dostać. Nawet pytałam, czy gdybym ja usiadła, to również bym to jedzenie dostała i okazuje się, że jak najbardziej. Także sam Ramadan bardziej wyglądał w kontekście takim, że tutaj ludzie inaczej podchodzili do tych posiłków wieczornych, a z racji tego, że właśnie w Bagdadzie mieszkam u irackiej rodziny, to ona co wieczór zapraszała mnie na taki iftar domowy i to była jedna z lepszych doświadczeń, które tam przeżywałam, bo za każdym razem było coś tak niesamowicie pysznego, że warto było czekać cały dzień. I fakt, oni o mnie dbali i moja iracka mama, jak to ją nazywałam, ona zawsze mi rano jakieś drobne śniadanie dała, ale były dni, kiedy puściłam razem z nimi i faktycznie celebracja tej kolacji wieczorem była świetna.
Wspominałaś na wstępie, że podczas swojego pobytu starałaś się mieszkać u irackich rodzin. Jak oni żyją? Jak wygląda takie typowe irackie mieszkanie?
To są bardziej domy niż mieszkania, bo do mieszkania myślę, że by mnie nie zaprosili, z tym, że oni żyją jedną rodziną na kupie, mówiąc kolokwialnie. Jasne, każdy ma swój pokój, ale tam jest tak, że faktycznie w domu rządzą kobiety, a mężczyźni pracują. No i w tym wypadku, i akurat w tej sytuacji, kiedy był Ramadan, no to ja jednak widziałam, że to był też czas, kiedy oni dość dużo odpoczywali wszyscy w ciągu dnia, no a wieczorem dopiero zaczynało się życie. I akurat w rodzinie w Bagdadzie, w której żyłam, była mama i 3 siostry, więc to one przez cały dzień zajmowały się przygotowaniem tego iftaru, dlatego też jestem niesamowicie wdzięczna, że miałam takie doświadczenie, żeby móc po prostu tego i totalnie domowej lokalnej kuchni próbować. I nawet kiedy ja ich pytałam, czy ja mogę im jakoś pomóc, no bo ja bardzo chętnie przynajmniej bym się nauczyła, jak niektóre dania przygotowywać, no to mówię, że absolutnie nie, no że gość to musi odpoczywać. Ale faktycznie akurat w tym specyficznym czasie głównym zajęciem było odpoczywanie i przygotowanie tego właśnie wieczornego posiłku. Ale też myślę, że dla osób nieco bardziej delikatnych i wyczulonych na estetykę, no te irackie domy są dość zagracone, że tak powiem. Wszystkiego jest dużo. To nie jest tak, że tam są pomalowane ściany, czy ktoś zwraca uwagę na to, jak te wnętrza wyglądają. One są bardzo proste, nie posiadają zbyt wielu dodatków, no i wiele rzeczy po prostu gromadzą i magazynują. To jest funkcjonalny dom, on nie jest estetyczny. I tak się spotkałam właściwie w każdym przypadku i w każdym mieście, w którym byłam, czyli ogromna otwartość i niesamowita gościnność, ale te domy wyglądają faktycznie jak domy do życia i tam ma się pomieścić dużo osób, tam ma wszystko działać, ale to nie wygląda. Mi to absolutnie nie przeszkadza, to było jedno z tak naprawdę świetnych i autentycznych doświadczeń, ale faktycznie jest zupełnie inaczej niż u nas.
Kobieta w krajach Bliskiego Wschodu to zawsze kontrowersyjny temat. Ty, Europejka, blondynka, były jakieś restrykcje, które cię spotkały tam?
Nie było żadnych restrykcji. Poza tym, że nie ukrywam, taka aparycja wzbudza uwagę na mieście. Najpierw ludzie mnie widzą, a potem wchodzę ja, że tak powiem. A że robię dość dużo zdjęć, to kiedy chciałam robić zdjęcia uliczne, no to nie było pożądane, bo zawsze wzbudzałam uwagę. Mnie ta uwaga, ona w żaden sposób mnie ani nie krępuje, ani nie zaskakuje, ponieważ przebywając na Bliskim Wschodzie, raczej trzeba się do tego przyzwyczaić. Poza krajami takimi właśnie jak Jordania, Dubaj, gdzie powiedzmy tych turystów jest więcej, ale w takich miejscach właśnie jak Arabia Saudyjska, czy tego typu miejsca, to tam raczej jest normalne, że taka uroda wzbudza uwagę. Z tym, że ona wzbudza raczej ciekawość niż taką uwagę, nachalność, że tak powiem, nachalną. Ponieważ ci ludzie nie zagadywali do mnie w żaden taki sposób, żeby tak naprawdę w Maroku na przykład miałam takie sytuacje, kiedy ludzie po prostu byli nachalni, cały czas o coś pytali, prosili, a tam jeśli ktoś zagadywał do mnie, to bardziej był ciekawy, z jakiego kraju jestem i co tutaj w ogóle robię.
Miałaś narzucone jakieś normy co do kwestii ubioru?
Wygląda to tak, że sam ubiór i samo państwo nie narzuca tego, jak kobieta powinna wyglądać. Czy powinna nosić abaję, czy powinna być zakryta. Jednak tam, lokalnie, zależy to od samej rodziny. Większość kobiet jednak włosy miało zakryte, twarzy tam nie zakrywają. Aczkolwiek ja przestrzegałam tego, żeby być powiedzmy od stóp do głów ubrana, ale włosy i twarz miałam odkrytą, tak? Czyli nie zależało mi na tym, żeby większa część ciała, czy jakikolwiek dekolt, czy krótki rękawek. Miałam raczej długi rękaw, długie spodnie i to było wystarczające w zupełności, żeby też uchować po prostu tą kulturę i to, jak to wygląda na miejscu.
Jeśli chodzi o sam wjazd do Iraku, te formalności dla turystów są skomplikowane?
Wygląda to tak, że kiedy w ogóle decydowałam się na podróż do Iraku, to nie było tak, że ja ją miałam zaplanowaną z bardzo dużym wyprzedzeniem. Zdecydowałam się tydzień wcześniej.
Spontan?
To był spontan, prawdę mówiąc, ponieważ rozważałam dwa kraje. Ten Erbil chodzi już za mną od jakiegoś czasu, no ale myślałam również o Iranie. Z tym, że finalnie decyzję podjęłam dlatego, że wiza zarówno do Kurdystanu, jak i federalnego Iraku była łatwiejsza do uzyskania niż do Iranu, ponieważ procedura wizowa w Iranie jest dłuższa i jest konieczna wizyta w ambasadzie, a tutaj wystarczy tak naprawdę zapłacić. Także to był totalny spontan i kiedy ja planuję podróże, to planowanie jest takim trochę słowem na wyrost, ponieważ wiedziałam, że chcę zobaczyć część Kurdystanu, wiedziałam, że chcę zobaczyć federalny Irak, no to ustaliłam sobie, że przelecę, że po prostu moja droga będzie wyglądać tak, że z Erbilu znajdę się na końcu, czyli na granicy z Kuwejtem, no i potem zobaczymy, co się wydarzy. Więc patrząc na to czysto formalnie, jeśli ktoś chciałby powtórzyć moją drogę, czyli najpierw zobaczyć iracki Kurdystan, a potem federalny Irak, musi płacić podwójnie za dwie wizy. Ale jeśli wybrałby drogę na przykład od Kuwejtu przez federalny Irak i wtedy do Kurdystanu, wystarczy, że będzie miał wizę z Iraku. Więc tutaj nadmieniam to jako taki tip, że wtedy płacimy wyłącznie $80 za wizę federalnego Iraku, ale jeśli droga wygląda w ten sposób jak moja, a myślę, że dużo osób może z tego skorzystać, dlatego że latają, że wystarczy dwa połączenia Wizz Airem, żeby znaleźć się w irackim Kurdystanie, to faktycznie trzeba zapłacić za wizę najpierw do irackiego Kurdystanu, a potem do federalnego Iraku. Także tylko tyle wymagało ode mnie to, żeby się tam znaleźć. Więc jednocześnie polecam, bo można tam polecieć dość spontanicznie, jeśli oczywiście w danym momencie nie dzieją się żadne aktywne działania zbrojne na przykład.
Jakie są koszty takiej wizy?
Sama wiza do federalnego Iraku kosztuje $80, a do irackiego Kurdystanu $70. I tutaj uwaga jest właśnie taka, że iracki Kurdystan wydaje e-wizy, wystarczy wypełnić wniosek i zapłacić przez internet, ale niestety federalny Irak, niestety lub stety, to jest tylko wiza on arrival, czyli na granicach, na przykład lądowych czy na lotniskach, no ale właśnie płacimy na miejscu, ale ta wiza jest wyjątkowo ładna, jest całym wdrukiem w paszporcie właśnie z tym nadmienianym elementem Welcome to Mezopotamia. Także jest to najładniejsza wiza w moim paszporcie.
Żadnych problemów, pytań dociekliwych na granicy?
Absolutnie nic, więc to jest też ciekawe, że zazwyczaj jest tak, że jak kobieta podróżuje sama, to akurat w tamtych częściach świata bardzo często wzbudza to zainteresowanie, ale w moim przypadku to było naprawdę położenie pieniędzy w paszporcie i otrzymanie wizy. Więc tutaj poszło stosunkowo łatwo i nie było też takiego problemu. Oczywiście pojawiają się pytania, że ale ja na pewno jestem sama i że sama podróżuję do Iraku, z tym, że tak naprawdę podróżując samemu, nigdy nie jest się do końca samemu. Tak samo jak na przykład patrząc na to w kontekście, że korzystam z couchsurfingu i poznaję tam ludzi, którzy zapraszają mnie do siebie do domu, oni też chcą spędzić ze mną czas, żeby poznać moją kulturę, Polskę i jak to wygląda. Bardzo rozśmieszyła mnie jedna rzecz, ponieważ właśnie w Bagdadzie mieszkałam u irackiej rodziny i tam chłopak Mohamed, on mnie oprowadza, on też jest przewodnikiem. I on miał znajomego, który się właśnie odezwał do niego w tym czasie i mówił, że on chciałby studiować w Polsce i czy może mnie zapytać o kilka rzeczy. I teraz tak w kontekście stereotypów ten chłopak zapytał i powiedział, że on słyszał, że Polacy to się w ogóle nigdy nie uśmiechają i że oni są tacy smutni. Czy to jest prawda? Potem tak się zaczęłam zastanawiać i mówię, okej, no raz, my myślimy o nich, jak tutaj jest źle, jak jest fatalnie, ale z drugiej strony o nas też się otwierdzają takie przekonania, że właśnie my jesteśmy smutni, tylko że ja mu jednocześnie ani nie zaprzeczyłam, ani nie potwierdziłam, bo jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to myślę, że tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Także tak to wygląda. Nawet jak się podróżuje samemu, to ja potem tam poznałam bardzo dużo osób i wszystkie te, które wcześniej wymieniłam, że właśnie mówiły nieco o tym, jak chciałyby, żeby wizja Iraku wyglądała, to były wszystkie osoby, które gdzieś tam mnie oprowadziły, spotkałam na swojej drodze. Także naprawdę, okej, byłam tam sama i dużo osób mnie pytało, a jak sobie radziłam z arabskim, albo jak komunikowałam się z ludźmi, to jednak te osoby, z którymi tam spędzałam czas, mówiły po angielsku. Oczywiście na samym, że tak powiem, mieście, czy jeśli miałabym się dogadać z handlarzami, no to tu mówimy tylko i wyłącznie o języku arabskim. Jednak tak ogólnie rzecz biorąc, jest tam bardzo dużo osób, które mówią po angielsku i są gotowe ku temu, żeby na przykład oprowadzić kogoś po Bagdadzie, Basrze i innych miejscach.
Ale pierwszą twoją destynacją w podróży był Erbil, czyli stolica irackiego Kurdystanu. Tak jak mówiłaś na wstępie, iracki Kurdystan, a Irak to jakby dwa osobne byty. Widać tą różnicę. Rzeczywiście w tym irackim Kurdystanie pachnie bardziej Zachodem, taką europejskością?
Może ta europejskość jest trochę na wyrost powiedziana, z tym, że faktycznie Kurdowie bliżej im do Europy, do Turcji bym powiedziała, Azerbejdżanu, niż do Arabów. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zapamiętać. To nie są Arabowie. Jeśli ktoś ich tak nazwie, to się obrażą. I druga rzecz, o którą się obrażam, to jeśli właśnie flaga Iraku będzie gdzieś pokazana i jakby pokazana przy samym Kurdystanie. To są takie dwie rzeczy, na które mnie uczulali, że nie. Oni bardzo tego nie chcą. Jest inaczej, jest w ogóle zielono. Ten sam Erbil jest takim jak jednym z miast Turcji, czyli jest bardzo dużo parków. Mamy tą główną cytadelę, park, zaraz obok tego. Wszystkie te bazary, kolory, ludzie są otwarci i tam na przykład dużo czasu spędzałam sama, spacerując, poznając miasto i właśnie nie było takiej sytuacji, że ktoś do mnie zagadywał, dręczył mnie, absolutnie nic z tego. Więc Kurdystan właśnie zapamiętam z bardzo miłych ludzi, szczególnie zapadła mi w pamięć jedna sytuacja, ponieważ ja robię zawsze zdjęcia aparatem i akurat tamten aparat mi upadł. I zepsułam obiektyw, żeby nie powiedzieć, zniszczyłam go kompletnie. Liczyłam na to, że w takim miejscu, kiedy osób, które mogą go naprawić, jest mnóstwo, na pewno więcej niż u nas, może uda mi się go jakkolwiek uratować, szczególnie, że był to drugi dzień mojej podróży, a chciałam mieć relację z całego wyjazdu. No i znalazłam tam chłopaka. Właściwie on do mnie odezwał się na Instagramie, ponieważ właśnie używając couchsurfingu i będąc w danym miejscu, ja mam gdzieś podanego Instagrama i to on się do mnie odezwał, no, że możemy razem spędzić czas. I to był właśnie Kurd. No i powiedziałam, że jak najbardziej, jeśli jest w stanie mi pomóc z tym aparatem. objeździliśmy 5 sklepów, 5 takich specjalistów, majstrów od fotografii i finalnie udało mi się wyjść z tego cało i być może żadna z tych osób nie uratowała tego obiektywu, no to finalnie ten Kurt pomógł mi kupić nowy obiektyw tam, także jeździł ze mną po całym absolutnie mieście, po najbardziej zakurzonych zakątkach Erbilu, żeby ten obiektyw znaleźć, no i udało się. Także było przemiło, ale on też właśnie z racji tego, że był lokalny, a jego ojciec mieszkał w tej cytadeli erbilskiej, znał takie najbardziej zapyziałe uliczki w Erbilu, gdzie można było w czasie Ramadanu wypić herbatę i na przykład to też był kontrast, że w takich miejscach nie ma kobiet, w sensie w ogóle lokalnych również. Tam właśnie spędzają czas mężczyźni, którzy palą papierosy, piją herbatę, no i jak on zabrał tam mnie, to również zawsze wywoływało poruszenie, ale raczej takie pozytywne. To nie było tak, że ktoś na mnie patrzył, mówiąc kolokwialnie spod byka, że europejska kobieta tutaj siedzi z nami, pali papierosy i też pije herbatę. Z tym, że tak, zawsze wszystko zapamiętałam z takim naprawdę pozytywnym odczuciem, że ci ludzie jednak są bardzo, bardzo serdeczni i to, że jestem z innego kraju, to tak naprawdę tylko chcę poznać ich kulturę, jak wygląda formalnie, także nie spotkałam się, w ogóle nie spotkałam się z żadną sytuacją, która by jakkolwiek była negatywna dla mnie albo zachwiała moje poczucie bezpieczeństwa.
Miałaś wrażenie, że Kurdowie na każdym kroku w rozmowach z turystami starają się lobować na rzecz powstania swojego państwa?
Oni chcą bardziej pokazać w tym momencie, że oni nie są Irakiem. Może ta walka o państwo to jest jeszcze dość długa droga i każdy z nich jest świadomy, że to jest dość trudne do uzyskania, jeśli w ogóle jest możliwe, w zależności od wiary. Ale na pewno chcą każdemu dać do zrozumienia, że to nie jest Irak. I mimo, że formalnie oczywiście jest to jedno państwo, to jest zupełnie inny naród. Oni mają swój teren, to jest ich teren. Oni mają najpiękniejsze góry w tym państwie, a w ogóle federalny Irak to jest zupełnie inna część, gdzie na przykład dla kontrastu, rozmawiając z ludźmi w Bagdadzie, no to kiedy oni mówią o Iraku, no to mówią o Iraku od północy do południa, czyli że mają przepiękne góry, i postrzegają to jako część. Więc tutaj pojawia się ten zgrzyt, że jednak te dwa narody koegzystują ze sobą, no ale to poczucie niezależności Kurdyjczyków jest bardzo duże i oni chcą o to walczyć, chcą walczyć na pewno w świadomości tego, że jest to zupełnie inny naród, ale patrząc na ich dwóch, kiedy to jest jedno państwo, dwa narody, faktycznie trochę zależy od punktu siedzenia i jednak sam Irak bierze to za część swojego kraju i pewnie nie chciałby tego oddać.
A co oprócz pięknych gór można zobaczyć w irackim Kurdystanie?
Iracki Kurdystan jest też dość różnorodny, ale właśnie to jest przede wszystkim górzysty teren, bo to jest właśnie ta część Iraku, która ma te góry, kiedy właśnie moi znajomi z Iraku wymieniali te piękne części, no to tutaj przede wszystkim, jeśli polecałabym w ogóle cały iracki Kurdystan, no to jednak dla tych, którzy lubią góry, bo tam jest i najwyższy szczyt Iraku, Kurdystanu, ale także można przede wszystkim pojeździć na nartach, co jest ciekawe, bo tego można byłoby się nie spodziewać, żeby jechać na przykład do Iraku uprawiać narciarstwo, ale przede wszystkim jest dużo nawet takich, powiedzmy, wiosek i agroturystyki, ponieważ jest piękna zieleń, uprawiają tam rolnictwo, więc można się przejechać po całym tak naprawdę Kurdystanie, ale jest tam też bardzo dużo takich historycznie istotnych zabytków, mimo że głównie wskazuje się ten Erbil, no bo tam mamy w samym sercu cytadelę, która jest przedstawiana jako jeden z takich głównych zabytków, powiedzmy, Iraku czy Kurdystanu.
Stare miasto robi wrażenie?
Jest inne od Iraku, to też powiem. Stare miasto o tyle robi wrażenie, że ja kocham targi, naprawdę. Więc mamy cytadelę, obok tego mamy taki główny park, no i zaczyna się taki grand bazar, powiedzmy, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko. Tak jak oczywiście w wielu miejscach na Bliskim Wschodzie, jednak tam on jest zadaszony w takiej starej przestrzeni murowanej. No i mamy od przypraw pojedzenie, daktyle, wszystko co najlepsze, a na przykład też na tym bazarze można znaleźć taką najstarszą herbaciarnię, która jest gdzieś tam ukryta w tych alejkach i tam spotykają się tak naprawdę najbardziej znane osoby w Kurdystanie i cała taka wiarnia jest otoczona zdjęciami osób, które tam były na przykład. Bardzo polecam, jeśli ktoś się wybiera, bo jest to miejsce ciekawe. Ja zostałam zaproszona do środka, mimo że było zamknięte, no bo był Ramadan. Takie bardziej popularne i klasyczne miejsca, jednak w czasie dnia były zamykane.
Piłaś herbatę tam?
No nie piłam, bo było zamknięte niestety, więc tym razem niestety nie. Z tym, że ja polecam, zrobiłam zdjęcia, bo weszłam i mój smutek na twarzy, ktoś dostrzegł z właścicieli i powiedział, że mogę wejść i się rozejrzeć.
Także no dobrze, ale myślałem, że tam kuchennymi drzwiami gdzieś ci jakiś
no nie napar. Nie podali mi niestety. Nie prosiłam też. Być może to by otworzyło wszystkie drzwi, więc tym razem nie, ale mam to miejsce zapisane, chętnie się podzielę kontaktem z tym, że zaraz pod Cytadelą jest coś takiego jak Maszko Cafe i to jest druga najstarsza herbaciarnia, która już w czasie Ramadanu była otwarta i tam herbatę i kawę turecką piłam, więc to jedno z dwóch miejsc polecam. No Maszko Cafe ma piękny widok na stare miasto w Erbilu, więc co by nie było, warto to miejsce odwiedzić. Z tym, że mimo, że lata temu to było takie miejsce spotkań lokalnej społeczności, artystów, polityków, no to obecnie są bardzo duże zarzuty ku temu, że jest to już takie miejsce komercyjne i turystyczne. No też było otwarte w Ramadan, więc to trochę o tym świadczy. Z tym, że nadal uważam, że warto, szczególnie jak się jest przejazdem, a spotkałam tam parę osób, mimo, że to nie byli turyści, bo tak właśnie dla kontrastu nie spotkałam turystów i na przykład w samym Babilonie byłam sama, co jest ciekawe. W samym Erbilu widziałam może dwie osoby, które miały takie europejskie rysy twarzy, ale tak naprawdę nie wiem, czy był to okres Ramadanu, który odstraszył przyjeżdżających, czy nie, ale nie spotkałam absolutnie żadnego turysty w tych miejscach, więc to było dla mnie trochę zaskakujące. I nawet będąc w czasie Ramadanu w takim Maszko Cafe, czyli właśnie dość popularnym miejscu w Kurdystanie, to byli tam raczej Kurdowie albo osoby, powiedzmy, z podobnego kręgu kulturowego, jeśli to nie byli Kurdowie, tak? Nie byli to, powiedzmy, Europejczycy. Więc to było trochę dla mnie zaskakujące. Dlaczego w sumie?
Ceny w Kurdystanie już typowo europejskie?
Nie, absolutnie. Taksówki tam kosztują dolar lub dwa, więc już wiemy, że nie są to ceny typowo europejskie, ale tutaj akurat przy cenach warto nadmienić o ważnej rzeczy, czyli samej wymianie walut. Ponieważ tam systemy bankowe weszły niedawno i nie mówmy teraz o samym Kurdystanie, tylko generalnie o Iraku. I tam dalej pieniądze wymienia się na czarnym rynku. I jest to konieczne, żeby do tych krajów przyjechać z gotówką, najlepiej z dolarami. I to jest zabawne, ponieważ co powiedzmy 500 metrów siedzi taki pan w kiosku, który jest cały zaklejony pieniędzmi i tak się właśnie wymienia pieniądze w Kurdystanie. Z tym, że patrząc ogólnie na ceny, mówimy raczej o cenach niskich. Tu, jak i w Iraku, to jest taniej niż w Polsce. Oczywiście, jeśli pójdziemy na obiad pięciodaniowy do restauracji, która już zakrawa europejskie standardy, ceny też będziemy mieć europejskie, ale jeśli żywimy się typowo lokalnie, chodzimy po lokalnych miejscach, no jest dużo taniej.
Rządzi gotówka.
Tylko gotówka, tam się kartą w ogóle nie płaci, więc to jest bardzo ważna informacja. I teraz tak, ja korzystałam z bankomatu, ponieważ historia o obiektywie mówi dużo, ja musiałam za ten obiektyw sporo zapłacić, więc płaciłam tam gotówką. No i mniej więcej, kiedy porównuje się tą wymianę bankową oficjalną, a wymianę na czarnym rynku, no to jest strata około 30%. Więc to jest dość istotne, żeby odpowiednio się zabezpieczyć na każdą okazję pod względem tej gotówki. Kartą nie zapłacimy nigdzie. To jest tylko kwestia ewentualnego wybrania gotówki z bankomatu.
Revolut działa?
Działa. To potwierdzam, bo ja wypłacałam z Revoluta i z Revoluta nie pobrali mi żadnych opłat dodatkowych, no tylko było to według oficjalnego kursu, czyli tego i tak stratnego, powiedzmy, ale tak to działa po prostu.
A czym się tam poruszałaś, tymi taksówkami?
Po samym Kurdystanie jeździłam głównie taksówkami i lokalni ludzie po prostu udostępnili mi aplikacje, takie nasze Ubery, które tam są. No i sobie wszystko zamawiałam w aplikacji, no bo miałam tam kartę z internetem. Także tak było najlepiej i wtedy od razu była cena podana, no bo ja nie musiałam się targować z kierowcą. Z tym, że na przykład w Bagdadzie łatwiej się poruszać tuk-tukami chociażby. No i oczywiście taksówkami również, ale na przykład między miastami, czyli między Bagdadem a Bastrą, gdzie było około 533 km drogi, też jechałam taksówką, tylko była to sławetna shared taxi, czyli po prostu dzielona, gdzie trzeba było się spiknąć na specjalnym placu i tak można było jechać te 6-7 godzin, mniej więcej tak trwała droga.
Wśród kurdyjskich obyczajów coś zwróciło twoją szczególną uwagę?
Był Ramadan, więc był to specjalny okres i nie tylko. Oni też generalnie w marcu mają całkiem sporo świąt i przede wszystkim, co było najważniejsze i takie przyjemne dla oka, oni w tym czasie na mieście nosili specjalne kurdyjskie stroje, gdzie zrobią bardzo sporo zdjęć, przede wszystkim mężczyźni, nie kobiety, ale te stroje były wyjątkowo ładne, no eleganckie narzutki, mieli takie pasy, wszystko to było takie satynowe, dopracowane. I kiedy pytałam właśnie ich lokalnie, z jakiej okazji oni to noszą, no to przede wszystkim nadmieniali, że właśnie jest czas Ramadanu, jest specjalny czas, to oni wyciągają te ubrania. Akurat wtedy to nie jest tak, że my przyjedziemy do Kurdystanu i zawsze wszyscy mężczyźni będą wyglądać tam tak elegancko, ale nawet właśnie spacerując po bazarze, było tam mnóstwo rzemieślników, którzy tworzyli te stroje z największą dokładnością, więc dlatego oni wszyscy tak dobrze wyglądali. No i co? Najważniejszy zwyczaj, który pokrywa się wszędzie, no to picie słodkiej i jeszcze raz słodkiej herbaty. I kiedy ja nie słodzę i prosiłam o herbatę bez cukru, no to spotykałam się tam z ogromnym zaskoczeniem, żeby nie powiedzieć z lekkim brakiem poszanowania.
Pamiętam, jak byłem w Kurdystanie, ale tureckim, w stolicy, w Diyarbakır, też zamówiłem herbatę w takiej malutkiej filiżance. Ja co prawda nie słodzę, ale już po wrzuceniu chyba 3 czy 4 kostek cukru zapytał się mnie sprzedawca, wystarczy czy jeszcze ci wrzucić?
Tam to jest niesamowite i co do samego Ramadanu, też mi się przypomina kwestia, że oni na przykład mają też nie tylko specjalne dania, ale słodycze też są tworzone na Ramadan. I przede wszystkim popularne są takie ciasteczka, które tam są moczone właśnie w takich przesłodkich syropach. I te ciasteczka, czy nawet takie mini pączki, byłyby same w sobie całkiem w porządku na poziomie europejskiej słodkości, ale kiedy one są zamoczone i takie klejące, dla nich one wtedy dopiero są akceptowalne i takie, jak powinny być, ale dla nas to są 3 i wchodzimy już tutaj w cukrzycę taką początkową, więc tak, wszystko, co jest słodkie, tam absolutnie jest według nich najlepsze.
A jakieś potrawy typowo kurdyjskie próbowałaś?
Typowo kurdyjskich, nie nazwę ich, dlatego że chłopak, który jednocześnie pomógł mi naprawić obiektyw czy znaleźć nowy, powiedział, że zabierze mnie w takie typowo kurdyjskie miejsce, typowo kurdyjską restaurację, no i zamówił wszystko, co tam było. Tylko że raczej bym powiedziała, że te potrawy trochę się pokrywają z tym, co jest na całym Bliskim Wschodzie, czyli mamy to mięso, mamy wołowinę, mamy jagnięcinę, mamy dużo różnych potraw z warzyw. Wydaje mi się, że jednak kuchnia iracka sama w sobie jest bardziej charakterystyczna niż sama kuchnia kurdyjska, ponieważ na przykład, co mnie zaskoczyło, i to było przede wszystkim w Basrze, danie narodowe wymieniane przez wszystkich Irakijczyków, czyli mazgów, to jest ryba i nasz karp. Oni go kochają. My go jemy od święta, a dla nich jest to coś, co można jeść każdą niedzielę, a przede wszystkim większe spotkania z rodziną. Więc to jest od razu, kiedy ja pytałam o danie narodowe Irakijczyków, no bo ja też wyznaję zasadę, że chcę spróbować wszystkiego, co lokalne i co najbardziej charakterystyczne dla danego państwa, no to tą rybę wymieniali w pierwszej kolejności, a drugie co rzucało się w oczy na wszystkich targach, czyli owcze głowy na przykład. Oni z tego robią też takie charakterystyczne danie jak pacha. I jest to po prostu zupa z różnymi częściami głowy właśnie owiec. I samą tą głowę też tutaj można jakby w całości konsumować. A będąc na targu, właśnie najczęściej sprzedawcy mają wystawiony cały stół tych głów i właśnie do tego dania jest to potrzebne. Podobno przepyszne, tego nie udało mi się spróbować.
Jak długo spędziłaś w irackim Kurdystanie?
W irackim Kurdystanie byłam 4 dni i byłam w samym Erbilu. No i później przedostawałam się właśnie samolotem do Bagdadu. I to była rzecz, tak jak mówiłam, z racji tego, że była to podróż spontaniczna, myślałam, że wsiądę do samochodu, no i przejadę do Bagdadu. Z tym, że właśnie na tyle zaczęłam doczytywać, że jest to tylko checkpoint, a nie jest to granica i nikt mi tam niestety wizy nie przyzna, to na spontanie kupiłam na ten sam dzień lot samolotem. No i tak wylądowałam w samym Bagdadzie, czyli akurat tą część musiałam ominąć lądem i znalazłam się w Bagdadzie, z tym, że widok z samolotu Bagdadu to była jedna z rzeczy, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nawet sam Nowy Jork nie wzbudzał aż tak dużego respektu jak Bagdad. To miasto było niekończące się, ono było ogromne. Też warto dodać, że sam Bagdad to jest druga największa metropolia na Bliskim Wschodzie po Teheranie, więc było to uzasadnione, dlaczego tak to wyglądało. Z tym, że zaskoczył mnie już tak naprawdę od samego lądowania. Bo jednak ja też miałam te wdruki w głowie, że to jest takie miejsce i miasto, które jest może mniejsze, nie takie doniosłe, tam nie ma wieżowców, ono musi się odbudować, a było zupełnie inaczej. Już z samej taksówki ja tylko jechałam przy oknie i patrzyłam, jak to wszystko wygląda. Bagdad jest imponujący.
Sprawdziłem, ponad 7 milionów mieszkańców.
Dokładnie, dokładnie. Jest naprawdę ogromne i robi wrażenie pod względem różnorodności, bym powiedziała, nie tylko swojej wielkości, ponieważ z jednej strony mamy wieżowce, ogromne budynki, bardzo nowoczesne, bogate dzielnice, G-klasy na każdym rogu, a z drugiej strony mamy właśnie tą część, gdzie faktycznie budynki się rozpadają, a ludzie handlują czym popadnie na skraju dróg. Także Bagdad mnie zaskoczył właśnie pod względem tego, że być może był pięknie opisany w baśniach Tysiąca i Jednej Nocy. Teraz miałby wiele bardzo, bardzo różnych od siebie rozdziałów, ale co by nie było, kiedy raczej będę o Bagdadzie się wypowiadać pozytywnie, mówili mi, że we wszystkich rankingach takich oficjalnych wychodzi to jako najgorsze miejsce do życia. Przynajmniej jedno z najgorszych miejsc do życia.
I ja dodam tylko, że jedno z najniebezpieczniejszych, taki panuje stereotyp.
Taki stereotyp też może panować, ale co mnie zaskoczyło przede wszystkim, to ilość policji, wojska na ulicach, checkpointów, kontroli bezpieczeństwa. Oczywiście mogłabym dodać, że jeszcze nigdy nie widziałam aż tyle broni. Myślałam, że będąc w Izraelu i mając cały czas karabiny nad głową, można się do tego przyzwyczaić, ale tam średnio co około 300 lub 500 metrów był checkpoint lub policja, która raz po prostu pilnowała bezpieczeństwa, dwa, w bardzo centralne miejsca miasta można się właśnie dostać tylko przy checkpointach, czyli policja zatrzymuje każdy samochód, należy pokazać dokumenty z samochodu, ja musiałam zawsze mieć paszport, bo prawdopodobnie jeśli nie miałabym paszportu, nie zostałabym przepuszczona dalej, więc jest niebezpieczne i zakładam, że też świadczy o tym to, że jeśli jest jakieś zdarzenie terrorystyczne, że tak je nazwę, my z tego nie przewidzimy i prawdopodobnie żaden checkpoint tego nie przewidzi. Z tym, że jeśli mówimy o takim codziennym funkcjonowaniu na mieście, to trudno było przejść, żeby nie widzieć gdzieś policji lub innej osoby, która strzeże bezpieczeństwa na samym mieście. Także dla mnie, jako turysty, ja uważam, że było bezpiecznie.
Z jednej strony wszechobecne kontrole, służby na każdym kroku pilnujące bezpieczeństwa i pewnie dla tych nielicznych turystów to zapewnia jakąś pewność, ale jest też druga strona medalu, bo zapala ci się lampka, że jednak coś tu jest nie tak.
Ja mam świadomość, że to wszystko jest piętnem historii, która się tam wydarzyła. My mówimy tutaj o wojnie w Zatoce Perskiej, amerykańskiej inwazji, sankcjach, które nałożyło ONZ. Ten kraj spotkał się z tak ogromną ilością wojen, kryzysu, zła, że rozmawiając z tymi ludźmi, oni zawsze dodawali, że nie ma w irackiej rodzinie osoby bliskiego, który by nie zginął w którejś z tych wojen. Śmierć jest naturalnym elementem dorastania każdego z tych ludzi. Więc siłą rzeczy oni mają zupełnie inne podejście do życia, inaczej patrzą na niektóre rzeczy, więc stąd może też w nas brać się ten niepokój, bo jednak my nie jesteśmy aż tak oswojeni ze śmiercią, kiedy tam ona jest normalnym elementem. Ahmad z Bastry opowiadał mi taką sytuację, że po prostu był w biurze, a biuro obok samobójca po prostu wystrzelił bombę. No i musiał się przedostawać i próbować uciekać między ciałami i kurzem. I opowiadał to z takim spokojem, jakby właśnie w tym momencie mówiłam ci historię, co robiłam wczoraj. I sam mówił, że oni wielu rzeczy po prostu nigdy nie są w stanie przewidzieć. Z tym, że może nie mają zbyt wiele, ale mają czas, są gościnni i chcą korzystać praktycznie z każdego dnia jak najbardziej przez to, że właśnie mają z tyłu głowy, jak bardzo kruche jest to życie. Więc to było akurat ciekawe, słysząc i patrząc na to w ten sposób.
To jest bardzo smutne, co teraz powiem, ale miałaś wrażenie, że te wybuchy, terroryzm, śmierć, to jest dla nich chleb powszedni?
Wydaje mi się, że tak, z tym, że zależy od generacji, bo poznałam ludzi zarówno, którzy mieli 20 lat, 35 i byli po 40. No i kiedy już mówimy o tej generacji osób po 30 roku życia, to wydaje mi się, że dla nich to jest może chleb powszedni, to jest złe określenie. Z tym, że traktują to jako normalny element funkcjonowania i że jednak trzeba być świadomym, że różne rzeczy mogą się wydarzyć. Szczególnie, że opowiadali mi to z kilku perspektyw, bo my mówimy tutaj o terroryzmie i ewentualnych przejawach agresji, na przykład po prostu spontanicznych, ale kiedy opowiadał mi o dorastaniu w cieniu reżimu Saddama Husajna, to tam trzeba było się spodziewać absolutnie wszystkiego i jeśli chociażby pojawiło się na protestach i miało się zupełnie inne zdanie od ogólnie przyjętego, no to najprawdopodobniej inne zdanie karano śmiercią i można było się tego spodziewać. Samo odejście z wojska, czy próba odejścia z wojska, na początek była karana tylko obcięciem ucha, żeby każdy był świadomy zdrady stanu, a dopiero potem śmiercią. Także ja teraz o tym opowiadam i mówię, że właśnie ta śmierć jest normalna, co dla mnie to już jest dość niecodzienne. Z tym, że kiedy słucham historii, które oni przedstawiali, to faktycznie my tak opowiadamy właśnie o swoich wakacjach, przeżyciach i przemyśleniach, a tam po prostu był to naturalny element funkcjonowania, co jest dość dziwne, ale właśnie to mnie zaskakuje, że po drugiej stronie oni są naprawdę niesamowicie gościnni, niesamowicie otwarci i sympatyczni. My mówimy też o tym, że oni zapraszali mnie, każdy do swojego domu, przyjął mnie jak część rodziny. Także tutaj te skrajności akurat zaskakują.
Jak Irakijczycy wspominają rządy Saddama Husajna?
To jest ciekawe, bo ja byłam zainteresowana tym tematem i każdą osobę, którą spotkałam, pytałam, jak postrzegany jest ogólnie Saddam Hussein i dowiedziałam się, że zależy od pokolenia tak naprawdę. I to nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie jedna perspektywa tego, tylko starsze osoby, które na przykład żyły w Bagdadzie, miały się bardzo dobrze za czasów Saddama Husajna. I świadczy o tym kilka rzeczy, ponieważ on na początku swoich rządów przede wszystkim bardzo dbał o państwo. Nie każdy wie o tym, że akurat za jego panowania irackie autostrady były najlepsze na świecie. To jest pierwsza rzecz. To on znacjonalizował przemysł naftowy i stąd też Irak miał bardzo dużo pieniędzy, pomijając sam fakt, że 5% szło do jego kieszeni, dlatego był jednym w tamtym czasie z trzech najbogatszych ludzi na świecie, ale oczywiście miało to wpływ na samą gospodarkę kraju. Kolejna rzecz, która świadczy o tym, że kobiety go kochały. Może też nie jest to popularna opinia, ale on pozwalał kobietom na edukację, dawał bardzo dużą swobodę w tym, jak mogą się ubierać. I co ciekawe, no nie tylko sam fakt, że był rządzącym i dyktatorem, ale naprawdę płeć piękna, że tak powiem, była nim zachwycona. I on nawet miał program w telewizji, gdzie czytał wersety Koranu i on był bardzo, bardzo, bardzo popularny. Także to była jedna strona. No ale była oczywiście druga strona, kiedy swoją siłę wykorzystywał w bardzo krwawych rządach. I to już pamięta młodsza generacja. I bardzo często doświadczyła tych krwawych rządów, tego, że w protestach się przeciwstawiali, była wojna domowa. Więc mimo wszystko każdy ma świadomość, że był to dyktator i jak wiele osób, i mówimy też o Kurdach, zginęło za czasów jego panowania, ale nie jest to jedna strona medalu. Dlatego wspomniałam o tej pierwszej, że jednak są momenty, kiedy wspominało się go dobrze, jako osobę, która nieco ten Irak odmieniła. Oczywiście mam całkiem sporo przykładów, że była to osoba niesamowicie megalomatyczna. I sam przykład Babilonu, kiedy próbował go odbudować, bo chciał być jak jego najsłynniejszy władca i przywódca, wybudował sobie pałac, żeby mógł patrzeć na ten Babilon. Nawet odbudowując go z cegieł, dodawał tam napisy, że właśnie on odpowiada za sukces Iraku i on go całkowicie odmieni. Także tak, Saddam miał bardzo dużo tego typu pomysłów, no ale siłą rzeczy akurat patrząc na sam Babilon, no nie udało mu się przywrócić tej dawnej świetności. No i obecnie pałac, który góruje nad samym Babilonem, no świeci pustkami, graffiti, pozostały jedynie płaskorzeźby z podobizną Saddama i właściwie tyle.
A spotkałaś się wchodząc do jakichś sklepików starszych ludzi z jakimiś portretami byłego dyktatora?
Na szczęście
czy jest
nie.
To zakazane?
Nie wiem, czy jest to zakazane. Wydaje mi się, że nie jest to zakazane, z tym, że nie widziałam jego podobizny akurat nigdzie. No też tutaj z tymi sklepikami to jest tak trochę na wyrost, bo tam aż takich sklepików nie ma. Raczej wszystko jest, że tak powiem, cały handel toczy się na targach. Wierzę, że po domach da się takie rzeczy znaleźć, tylko że akurat ludzie, którzy zapraszali mnie do siebie, no to nie są osoby o tym stanie świadomości, które mogłyby jakkolwiek wielbić Saddama, bo kiedy po prostu ja pytam o różne historie, to raczej to były te, kiedy to bliscy ludzie ginęli z jego rąk, niż żeby jakkolwiek były wychwalane. Jednak tak, tutaj często jest powtarzane, że starsi ludzie pamiętają często te dobre chwile i te dobre momenty. No i właśnie szczególnie, kiedy żyli w Bagdadzie, bo na przykład w Basrze znowu osoby nie wspominają dobrze Saddama, więc to nie tylko zależy od generacji, ale także od lokalizacji. Bo Basra jest o tyle ciekawym miastem, że to ona generuje 80% przychodów Iraku. Ona jest otoczona rafinariami, więc tam pozyskiwane są właściwie większość środków Iraku w tym momencie. Z tym, że pierwsze, co wszyscy mi nadmieniali, Irak w tym momencie właściwie największym problemem, z którym się mierzy, to jest korupcja. I ona jest na taką skalę, którą nikt w tym momencie nie jest w stanie sobie wyobrazić. I nawet przesyłali mi taki film, mem, reels, gdzie minister stoi na tle banknotów i wygłasza orędzie, że odnalazł zaginione 2,5 miliarda dolarów, które zginęły po prostu z narodowego skarbca. No i tamte pieniądze parują, że tak powiem. I to jest też fakt, że jeśli ktoś się temu sprzeciwia lub mówi głośno, być może nie jest zabijane, lecz nadal niektóre rzeczy rozwiązywane są siłą, żeby nie mówić o tym głośno.
Rządy Saddama Husajna oprócz korupcji, która cały czas, tak jak mówisz, jest, też spowodowały, że rola irackiego obywatela w skali świata bardzo zmalała i postrzeganie. Iracki paszport ma praktycznie w skali globu marginalne znaczenie.
Jest trzecim od końca najgorszym paszportem. I też, kiedy o to pytałam, jak wygląda podróżowanie, kiedy ma się trzeci najgorszy paszport, ponieważ my o wielu rzeczach zupełnie nie myślimy. Tak jak ja mówię, okej, to za tydzień lecę do Iraku, muszę zapłacić i wjadę do tego kraju. A tam, żeby na przykład polecieć do Tajlandii, to proces wizowy zaczyna się 3 lub 4 miesiące wcześniej. I co jest ciekawe, kiedy na przykład jest się samotnym mężczyzną, mężczyzną nieposiadającym żony, może tak, to taką wizę jest trudniej uzyskać, ponieważ rząd Iraku nie ma 100% pewności, że ktoś wróci. Dla żony zazwyczaj wróci, ale już dostając gdzieś wizę, to raczej nie. Dostanie Schengen wizy, czyli wizy na przykład do Polski, bo u nas to wygląda w ten sposób, że dostaje się Schengen wizę, nie dostaje się wizy na poszczególne kraje. No, graniczy z cudem, a po drugie jest dla nich bardzo, bardzo drogie, bo jednak też w przypadku kraju, który dopiero się odbudowuje, kraju, gdzie jest taka korupcja, no zarobki też nie są spektakularne, więc dla nich podróżowanie jest niejako ogromnym luksusem, ale też rzeczą, którą jest naprawdę trzeba być zdeterminowanym, żeby gdzieś pojechać, no bo formalności mogą trwać miesiące. My mówimy o jednym kraju. No i poza tym są drogie. Dlatego na przykład właśnie osoby mieszkające w Bastrze i pracujące w rafinerii, one zarabiają około $2000. I to jest naprawdę bardzo duża stawka, patrząc na stawki irakijskie, a tak to mówimy tylko o mniejszych. Więc samo podróżowanie nie chcę powiedzieć, że jest niemożliwe, ale naprawdę bardzo dużo trzeba poświęcić, żeby być Irakijczykiem i jednocześnie być podróżnikiem.
A jak Irakijczycy wypowiadają się na temat wojsk koalicyjnych, które tam wiele lat stacjonowały? Bo ciekawe jest to, że jak rozmawiałem tuż po przejęciu władzy przez talibów na granicy Pakistan-Afganistan z ludźmi z Afganistanu, to większość głosów była o dziwo negatywna w stosunku do choćby Amerykanów. Z jednej strony nie było wtedy tak restrykcyjnych zasad, jeśli chodzi o życie, no ale z drugiej odbierało się ich jako najeźdźców, okupantów.
Tam się spotkałam tylko z przeświadczeniem, że właśnie Amerykanie są traktowani jako najeźdźcy. I nie spotkałam się z żadną inną opinią tak naprawdę. A ponadto, będąc w Babilonie, który naprawdę jak jest kolebką cywilizacji, no niesamowicie ważnym i architektonicznie, i historycznie miejscem, wygląda tak naprawdę jak stos poukładanych kamieni, w tym momencie jest to tyle. No ale właśnie w Babilonie była baza wojskowa, raz amerykańska, ale co ciekawe, główna polska baza wojskowa. Oczywiście Karbala też jest ważnym miastem związanym generalnie z wojskami polskimi, wtedy wojną, ale na przykład Amerykanie tam stacjonując zniszczyli bardzo dużą część Babilonu, ponieważ musieli stworzyć lądowiska do helikopterów, musieli stworzyć miejsca, gdzie będą stacjonować i będą przechowywać sprzęt, więc raczej w tym momencie nie tylko są traktowani jako najeźdźcy, ale także osoby, które, znaczy osoby, bardziej naród, który niszczył ich gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że dorobek, ale bardzo istotnie historyczne miejsca. Także ja się z żadną inną opinią nie spotkałam, a jeszcze dużo osób z tamtego regionu, samego Babilonu, jednak wspomina tortury jednocześnie przez Polaków i jednocześnie przez Amerykanów.
Mówiłaś o tym, że Babilon to najznakomitsze i najbogatsze starożytne miasto, nie robi już takiego wrażenia, nie ma już swojego blasku. A co z opuszczonym pałacem dyktatora?
Tutaj trudno powiedzieć, jaki on miał wcześniej blask, z tym, że widziałam zarówno Babilon, jak i ten opuszczony pałac. No, był dla mnie niesamowicie intrygujący. No, oczywiście był to jeden z pałaców, no bo Saddam miał pałac w każdej części kraju i właściwie gdzie chciał. Pałac, czy letnia rezydencja, jak to ją nazwałam w samym Babilonie, była o tyle ciekawa, że on ją zbudował właśnie z konkretną intencją, żeby patrzeć na to miasto. Z tym, że teraz jest to miejsce opuszczone, a strzeżone. Ono jest kompletnie puste. Jest tam bardzo dużo różnego rodzaju jakby napisów na murach. Tam już nic nie można znaleźć, poza tym, że są no, przepiękne widoki na sam Babilon, na rzeki Babilonu, ale tak naprawdę w tym momencie nic więcej z tego nie zostało. Można podziwiać płaskorzeźby, gdzie sam Saddam umieścił się jako osoba, dyktator, który łączył starożytną historię Iraku z nowoczesną, bo on siebie postrzegał właśnie w taki sposób, że to on jest tym, który przywróci dawną chwałę i blask Iraku. I faktycznie bardzo wiele elementów widać na murach tego pałacu, z tym, że poza tym nikt nie chciał utrzymywać tego w dobrym stanie. Jest jeden ochroniarz, który pilnuje, żeby może na murach nie pojawiło się więcej napisów, ale tak naprawdę w tym momencie jest to tyle, co można tam zobaczyć. Ja polecam, będąc w Babilonie, zobaczyć sobie ten pałac, bo można tam swobodnie wejść i przejść się jego pokojami, że tak powiem. Z tym, że nic tam raczej więcej nie zaskoczy niż właśnie te płaskorzeźby i ewentualnie rzeczy, które są namalowane na ścianach.
A co nas jeszcze może zaskoczyć w Bagdadzie? Co byś polecała zobaczyć naszym słuchaczom w stolicy Iraku i najbliższych okolicach?
Ja mam wymienionych kilka rzeczy, które generalnie warto zobaczyć, raczej nie tylko w samym Bagdadzie, ale w dawnej Mezopotamii, że to tak nazwałam. Więc po pierwsze, sam Bagdad, radziłabym spędzić w nim trochę więcej czasu, bo jeśli mówimy o takiej starszej części, to my zobaczymy bardzo dużo właśnie budynków, które jeszcze nie doczekały się rekonstrukcji, trochę rozwalonej części tego Bagdadu, a ja z racji tego, że spędziłam tam nieco więcej czasu i mieszkam u lokalnej społeczności, to ja zobaczyłam też na przykład tą bogatszą część Bagdadu, gdzie na przykład Ramadan nie obowiązywał, były bogate centra handlowe, można po prostu było iść do kawiarni o takim europejskim, a nawet powiedziałabym dubajskim standardzie, a życie po prostu kwitło, więc jasne, być może lepsze na zdjęciach jest tam, gdzie budynki są rozwalone, a tak naprawdę wszystko, cały handel jest na ulicach, to jednak Bagdad ma sporo takich miejsc, gdzie pokazuje, że jemu jest bliżej już do tego Dubaju i Bliskiego Wschodu, także ja bym po prostu tak radziła się trochę, mówiąc kolokwialnie, poszwędać po tym mieście, bo on oferuje bardzo dużo. Jedna z takich ulic ważniejszych to jest Al-Mutanabi i to jest taka ulica handlowa, która zupełnie inaczej wygląda za dnia, zupełnie inaczej w nocy. I tam jest jedna z też z najsłynniejszych herbaciarni, która jest w Bagdadzie. Ona się nazywa Shabandar Cafe, jeśli odpowiednio to w tym momencie wymawiam, która jest jedną z najstarszych herbaciarni i to jest o dziwo dobry przykład tego, jak Bagdad się odradza, ponieważ ona została całkowicie zniszczona przez wybuch bomby samochodu pułapki mniej więcej kilkadziesiąt lat temu i w tym momencie nie ma śladu po tym, że ona została całkowicie zniszczona. Wtedy tam zginęło 100 osób, a teraz ta kawiarnia już funkcjonuje normalnie. Bagdad się odbudowuje i zmienia, dlatego oczywiście są takie miejsca jak muzea i takie najpopularniejsze rzeczy, które oczywiście jakby z tych list polecam odwiedzić, ale warto jednak się tak przejść, porozmawiać z ludźmi, pochodzić po tych targach i zobaczyć, jak bardzo duży jest kontrast. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, i miasta, i ważne rzeczy, które są historycznie istotne, to myślę, że warto też zobaczyć Najaf, Mosul, no i Karbałę. I tutaj też nadmieniali mi osoby, które mieszkają tam lokalnie, że mają jedno takie duże wydarzenie każdego roku i to jest pielgrzymka właśnie do Karbali, gdzie przez 40 dni z różnych części Iraku ludzie idą właśnie w tamto miejsce. Często taka pielgrzymka trwa na przykład 2 tygodnie, ale co ciekawe, wszystko jest wtedy za darmo, czyli znowu jedzenie, woda, wi-fi, spanie. I właśnie tacy pielgrzymi docierają tam i świętują, także każdy może w tym wziąć udział i idą miliony ludzi, że kiedy to jest dokumentowane, to na przykład można zobaczyć, że drogą porusza się na przykład 2 miliony ludzi, więc koniecznie te rzeczy. No i właśnie powiedziałabym Babilon, Basra jest też pięknym miastem, bo jest kompletnie inne niż Bagdad.
No właśnie, w twoich opowieściach bardzo często przewija się to nowoczesne miasto Basra, zwane też Wenecją Wschodu.
Tak, i zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, muszę przyznać. Może przez to, że było inne niż Bagdad, a się nie spodziewałam, jak to miasto będzie wyglądać. Ale faktycznie widać tam, że jest trochę więcej pieniędzy, że tak powiem. Zaczynają się tam już budować centra handlowe, które nawet biją na głowę te, które znajdują się w Dubaju. No i też sama Basra ma dość strategiczną lokalizację jako miasto, bo ona znajduje się godzinę od Kuwejtu, godzinę od Iranu. No i oprócz tego jest nad samą rzeką Shatt al-Arab. No i można na przykład się przejść wzdłuż rzeki takim przepięknym deptakiem, który gdzieś przypomina w ogóle europejskie deptaki. Więc może dlatego też wymieniam tą Basrę, bo ona jest takim kontrastem dość nowoczesnym do wszystkich irackich miast. Ale też no, świadczy to o poziomie rozwoju to, że właśnie ona generuje główny przychód tego kraju. Z tym, że dużo ludzi mówi tam po angielsku, ponieważ większość pracowników rafinerii to na przykład Brytyjczycy. Więc osoby, które tam pracują, bardzo szybko łapią ten angielski i bardzo dużo osób mówi po angielsku, więc tutaj nadmieniam to w tym konkretnym przypadku. Ale też, co ciekawe, akurat osoby, które pracują w rafineriach i na przykład są to Brytyjczycy, Francuzi, oni nie mają wstępu do miasta, ich przepustki tego nie obowiązują i wokół miasta są porobione ogromne obozy, gdzie ci pracownicy mieszkają i faktycznie to są tysiące ludzi, rzędu na przykład 13 tysięcy pracowników, ale osoby z zagranicy nie dostają się do miasta. Osoby z Basry narzekają, ponieważ miasto się nie rozrasta, co oznacza, że nieruchomości są dość drogie, ale z drugiej strony jednak nadal mają bardzo dużą niezależność w tym wszystkim. Więc to jest takie miasto, które zrobiło na mnie wrażenie, ale też dlatego, że ono było takie dość swojskie, że tak powiem. I bardzo rozbawiła mnie jedna sytuacja, ponieważ na zachód słońca wybrałam się do takie miejsce, gdzie można było właśnie zobaczyć rzekę, panoramę miasta. No ale zachód słońca też oznaczał godzinę iftaru w tym momencie, czyli właśnie tego pierwszego posiłku po całym dniu postu. No i to było takie miejsce, gdzie tak naprawdę nie było nic, to było tam kilka kamieni i tyle, z tym, że spotkałam tam 10 albo 15 mężczyzn, którzy właśnie zorganizowali sobie wspólny iftar, ale taki z prawdziwego zdarzenia, że tych potraw tam mieli z 10 i tego typu. No i kiedy pojawiłam się ja, to stałam się tam największą atrakcją turystyczną, że tak powiem. Każdy sobie zrobił ze mną zdjęcie i właśnie też śmiał się z tego, że nie przewidywali żadnej rozrywki, a objawił im się anioł. Z tym, że to mi się zdarzyło kilkukrotnie, że ludzie właśnie do mnie zagadywali, czy mogą sobie ze mną zrobić zdjęcie, czy zapozuję, ale też z racji tego, że miałam aparat, bardzo dużo osób prosiło mnie o to, żeby zrobić im zdjęcie, dlatego też cała ta relacja z podróży naprawdę jest dobrej jakości i wygląda bardzo autentycznie przez to, że ludzie sami byli chętni ku temu, żeby ich uwieczniać. Także tutaj to działało akurat dwie strony. Ja też poczułam się jak prawdziwy celebryta, ale po prostu wszyscy byli bardzo ciekawi i byli bardzo chętni. Jednocześnie pytali, co ja tutaj w ogóle robię.
No to uchyl już teraz rąbka tajemnicy, gdzie taką fantastyczną fotorelację z twojej podróży można znaleźć w internecie.
Tak, ja dzielę się zdjęciami na swoim Instagramie, więc myślę, że w opisie tego podcastu będzie można znaleźć wszystkie te zdjęcia. Także zachęcam, ponieważ wizualny odbiór tej podróży zawsze jest nieco inny i tam właśnie starałam się pokazać prawdziwy kontrast i Iraku, i Kurdystanu, czyli z jednej strony te budynki, które były rozpadające się i jeszcze długo, długo będą czekały na czas renowacji, ale też właśnie te nowoczesne centra handlowe, G-klasy i kawiarnie, których nawet nie uświadczymy w Polsce. Także zachęcam, ponieważ działa to o wiele bardziej na zmysły i tak naprawdę na wyobrażenie sobie wszystkich tych słów i tego, co dzisiaj powiedzieliśmy.
A wracając jeszcze do Basry, to miasto ma strategiczną lokalizację, bo tak naprawdę od granicy z Iranem i Kuwejtem dzieli je zaledwie godzina. Nie kusiło cię, żeby zaglądnąć w te rejony?
Ja już w Kuwejcie byłam i jechałam do Kuwejtu. No Iran, tutaj na wizę muszę poczekać. Z tym, że zachęcano już mnie do powrotu po to, żeby wrócić do Basry i potem wspólnie na przykład pojechać do Iranu, ponieważ Iran to jest jeden z nielicznych krajów, do którego Irakijczycy nie potrzebują wizy, więc oni jeżdżą tam jak na zakupy. Z tym, że właśnie moja podróż kończyła się w Kuwejcie, dlatego że przekraczałam granicę lądową właśnie z Irakiem, z Iraku do Kuwejtu. I tu też była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ robiłam to w święta wielkanocne. No siłą rzeczy wybitnie wielkanocny klimat. No to nie był, z tym, że w momencie przekraczania tej granicy też znowu trafiłam na iftar, a jak już wiemy, jest to bardzo święty czas i wtedy absolutnie każdy chce zjeść i na przykład takie coś jak kontrola graniczna w tym momencie nie ma absolutnie żadnego znaczenia, więc powiedzieli, że mam sobie usiąść na fotelu tam na środku drogi i poczekać, aż się pomodlą, aż zjedzą. Z tym, że dołączyły też inne osoby, które na przykład wyjechały z Kuwejtu do Iraku. No i finalnie tam też zaproszono mnie na iftar, gdzie na środku ulicy jadłam potem z nimi ciastka, piłam herbatę i dzielili się ze mną jedzeniem. Także to jest kolejny przykład ku temu, że raz zapraszali mnie do domu, dzielili się po prostu na ulicy tym posiłkiem, a kiedy właśnie pojawiłam się w takim Basrze na Friday Market, to tak samo dostałam dwa zaproszenia do domu na kolację. I jednocześnie herbaty mi nigdy absolutnie nie brakło, bo zawsze to dla nich oznacza taki gest serdeczności i tego, jak bardzo są gościnni, więc zawsze ją dostawałam.
No to teraz czas na stały punkt podcastu, czyli jak nie zwiedzać świata od kuchni. Co dobrego zjemy w Iraku?
No to tak, jak już wspominałam, obowiązkowe jest spróbowanie tego karpia, szczególnie, że my Polacy znamy karpia z zupełnie innego stylu i tak naprawdę tylko kojarzymy go ze świętami, więc ten karp, must go koniecznie, szczególnie będąc w Basrze, no bo oni też tam jakby jest to nad rzeką i mają znacznie bliżej do wody, to tam naprawdę na każdym kroku można taką świeżą rybkę złapać. I ja też jadłam prześwietną, przegenialną dolmę. Ja ją porównuję tak naprawdę do naszych gołąbków, bo mamy tam taki miks jakby jedzenia, które jest przede wszystkim oplatane w kapustę lub liście winogron, tutaj w zależności od tego, jak ktoś je przygotowuje. Kolejne ciekawe danie, które jadłam, ono się nazywa taszreb i to jest danie, które się składa z kawałku chleba i one są zalane bogatym, aromatycznym bulionem. I z takich deserów, chociaż jest to deser arabski, a nie typowo irakijski, no to kunafa, czyli ciasto serowe otoczone takim makaronową nitką, posypką, więc to jest taki must have, ale też tak naprawdę zmysły rozpala sama obecność bycia na tych wszystkich targach i oglądania tego świeżego jedzenia, które tam jest, bo na przykład, no ja uwielbiam mięso i dla mnie tam próbowanie każdego dania, które to mięso zawiera, jest naprawdę fenomenalne doświadczeniem, bo być może jest to mylne wrażenie, ale mi tam mięso smakuje bardziej niż gdziekolwiek indziej. Także są w to wybitni, niezależnie od tego, jak je przygotują. A na większość mimo wszystko posiłków i dań mięso się składa. I kiedy właśnie jeden z moich irakijskich znajomych mówił mi, że odwiedziła go dziewczyna, która była wegetarianką, to był problem. Trudno było tam coś zjeść, co nie miało mięsa, albo były to po prostu same warzywa. Także akurat Bliski Wschód i Irak mięsem stoi w każdej formacie i w każdym daniu, ale warto go spróbować.
Ale bardzo apetycznie brzmi opis jednego z dań, które się nazywa pacza, czyli iracka potrawa przyrządzana z owczych żołądków, pęcin i głowy.
Tak, dokładnie.
Ciekawe, czy smakuje tak, jak wygląda.
Myślę, że może smakować tak, jak wygląda i żałuję, że jej nie spróbowałam, z tym, że właśnie będąc na bazarach widziałam te owcze głowy jeszcze nieprzygotowane, tylko patrzące w surowym stanie, że tak powiem. Z tym, że wiele osób wspominało mi, że to prawdziwy rarytas. Także czy zachęcam? Myślę, że tak, dla poznania całkowicie lokalnych doświadczeń, ale tak, jest to jedno z popularniejszych dań. No i można zakończyć tym, że na przykład właśnie w Basrze jest odmiana daktyli, która jest tylko tam i pochodzi z Basry, także ja polecam w ogóle tam próbować daktyli, bo one są dosłownie, rozpływają się w ustach jak miód. To jest zupełnie coś innego niż mamy tutaj. Także miód, orzechy, mięso. Bardzo polecam próbować wszystkiego, co tam jest.
Ile dni spędziłaś w Iraku?
W Iraku byłam dokładnie 12 dni.
I podczas całego pobytu nie spotkało cię kompletnie nic złego?
Właśnie absolutnie nie. I dlatego nie chcę, żeby moje doświadczenie ekstrapolowało na cały pobyt w tym kraju, bo kiedy publikowałam też na grupach relacje i takie podsumowanie całej tej wyprawy, to spotkałam się z komentarzem, że jedna dziewczyna napisała, że zdarzają się, że na przykład właśnie taksówkarze szczególnie oszukują, że na mieście właśnie ktoś może zagadywać. Ja nie miałam takich sytuacji. Dowiedziałam się, że na przykład nieco przepłaciłam za przejazd z Bagdadu do Basry, ale my nie mówimy tutaj też o takich kwotach, które łapałyby się w definicję naciągania, tylko no, ja jestem turystą, ja też mam świadomość tego, że to jest jedna z nielicznych okazji, kiedy oni mogą nieco więcej zarobić i nie mam nic przeciwko, ale tak, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, która na przykład wprawiła mnie w niepokój, czy gdzieś moje poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane, to nie było ani jednej, więc też nie chcę, żeby to była taka największa rekomendacja i to, że akurat mi się nic nie spotkało, tylko też warto mieć na względzie, że ja korzystając z couchsurfingu, śpiąc u tych rodzin, ale jednak też dużo czasu spędzałam z tymi osobami, które były lokalne, więc jeśli jest kobieta z mężczyzną, który jest stamtąd, to jednak rzadko się zdarzy, że ktoś w ogóle jakkolwiek może coś zrobić tej kobiecie. Więc tutaj tu uczulam, że jednak ja miałam dość dużą protekcję ze względu na to, że pojawiali się ze mną lokalni mężczyźni, ale tak nie mogę powiedzieć ani razu, ani złego słowa na to, że ani w Kurdystanie, ani w Iraku nie było nic, co mogłabym wskazać, że było niebezpieczne albo złe.
Z tego, co opowiadasz już ponad godzinę, ta bańka informacyjna, czyli ten przekaz, który my, Europejczycy, otrzymujemy z mediów o Bagdadzie, o Iraku, a tą rzeczywistość, no różni się diametralnie.
Różni się i myślę, że właśnie ja, szczególnie jako kobieta, mogę opowiedzieć o tym, że jednak na miejscu jest inaczej. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie, ani ja nie jestem w stanie przez te doświadczenia całkowicie pokazać pełnego obrazu tego miejsca, jednak warto wspomnieć, że to nie są tylko wojny. Wojny były historią i faktycznie odegrały ogromne piętno na tym kraju, jednak tam ludzie są przede wszystkim niesamowicie otwarci i chętni, aby ludzie z Zachodu, z Europy dowiedzieli się prawdy, jak tam wygląda i chętnie przywitają, pokażą kraj, który teraz się odradza. Także wiem, że wiele osób sam napisało mi po moich relacjach, że zupełnie inaczej sobie wyobrażali Irak i że jednak w ogóle wpisując w Google Irak, to mamy tylko i wyłącznie informacje o konfliktach, wojnie i tym, co się tam wydarzyło, a znikome są artykuły właśnie dotyczące tego, jak tam wygląda, co warto zwiedzać i chociaż pokazanie z tej perspektywy, o której pisali mi lokalsi, czyli właśnie jest to Mezopotamia, tam właściwie narodziła się cywilizacja, różnorodność, pyszne jedzenie, wspaniali ludzie. No, to nie jest ta strona, od której jest to państwo pokazywane. Z tym, że no właśnie, tam jednak z racji tego, że to się wszystko odradza, tam nie ma infrastruktury turystycznej, tam nie ma czegoś takiego jak atrakcje turystyczne. Jasne, są główne muzea, które zgromadziły największe dzieła, z tym, że my mówimy tutaj o paru miejscach. Te hotele nie wyglądają jak u nas. Nie wiem, bo mieszkam u lokalnych rodzin, ale nawet tak sprawdzając, to mimo wszystko to nie jest tak, jak się poleci do kraju typu Tajlandia czy inne miejsca, które są wręcz otwarte na turystów.
Wizję Iraku odczarowywała w podcaście Jak nie zwiedzać świata Paulina Rapacz. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dzięki, było bardzo miło.
Paulina, jeszcze raz zaproś naszych słuchaczy do siebie, do sieci.
To w takim razie, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda cała historia Iraku z mojej perspektywy, zapraszam na mojego Instagrama Paulina Rapacz i tam w zapisanych relacjach, a także na zdjęciach, które dodawałam, możecie zobaczyć ujęcia z tego, jak wygląda Basra, Bagdad i co udało mi się tam przeżyć.
Zapraszamy na socjale Pauliny, zapraszamy też na Facebooka i stronę Jak nie zwiedzać świata, a do słuchania wszystkich odcinków zachęcamy na Spotify i YouTube. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.